Wołyń był jednym ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej, od wschodu graniczącym z ówczesnym Związkiem Sowieckim, od północy z województwem poleskim, na południu stykał się z województwem tarnopolskim i lwowskim i od zachodu z województwem lubelskim. Na Wołyniu mieszkała mozaika narodowościowa. Najliczniejszą grupą byli Ukraińcy. Była to rdzenna ludność, której żyło tam około 68% ogółu ludności. Drugą grupą byli Polacy. Było ich 16,8%. Wśród innych narodowości mieszkających na Wołyniu należy wymienić Żydów, którzy stanowili prawie 10% ludności. W 1929 roku powstała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, w skrócie OUN. Przyjęła ideologię sformułowaną przez Dmytra Doncowa, która opierała się na nienawiści, propagowała działania bezwzględne, nie wykluczała popełniania zbrodni dla osiągnięcia celów. Celem miało być stworzenie państwa ukraińskiego, ale państwa bez innych narodowości. To miała być Ukraina dla Ukraińców. W pierwszej kolejności jako główni wrogowie byli określeni Polacy oraz Żydzi. Matecznikiem nacjonalizmu ukraińskiego była Galicja. Po I wojnie światowej przemianowana na Małopolskę Wschodnią. I to stamtąd ta ideologia promieniowała na pozostałe tereny zamieszkałe przez Ukraińców. Od drugiej połowy lat 30. na Wołyń docierali emisariusze z Małopolski Wschodniej, którzy tam zakładali organizacje i prowadzili agitację wśród ludności ukraińskiej, agitację antypolską i antypaństwową. Praktycznym zbiorem zasad, który obowiązywał członków organizacji nacjonalistycznej, był tak zwany dekalog nacjonalisty ukraińskiego. Ten dekalog był antydekalogiem chrześcijaństwa, a więc był to zbiór zasad, który pchał ludzi do zbrodni. W 1942 roku zaczęły się pierwsze morderstwa dokonywane przez policjantów ukraińskich na służbie niemieckiej i przez bojówkarzy ukraińskich, których przynależności organizacyjnej wówczas jeszcze nie znano. Te małe zbrodnie odbywały się na całym Wołyniu. Ludzie tego nie traktowali jako akcję zorganizowaną. Początkowo sądzono, że są to porachunki osobiste bądź na tle rabunkowym.
Z Ukraińcami się dobrze żyło do czasu wojny. Żenili się Ukraińcy z Polkami, prawda, i odwrotnie nie było. Dopiero skłócone było właśnie za Sowietów, a później dopiero dali, jak Niemcy obiecali, samą synom Ukrainy. Najpierw Bulba był, prawda, potem Bandera doszedł i Łebek i Jurczyk. Takie trzy były ugrupowania nacjonalistyczne.
U nas przed wojną to Ukraińcy byli dopuszczeni do władzy. Wójtem był Ukrainiec Jakubczyk. Sekretarzem był Polak Jaruszyński. W szkole, w klasie były tak: Żydzi, Ukraińcy, Niemcy, Czesi, Polacy. Był lekarz Jaruszewski, był Polak, ale był lekarz i ukraiński, Bas się nazywał.
Nie było nic podejrzanego. Nie było. Razem przychodzili, wie pani, na zabawę. Też u kilka Ukraińców, chłopaków, to wszystko przyjaźnie, tańczyli z dziewczynami i wszystko. Było w porządku. No a później coś się stało.
Już jak upadła Polska tylko I już było, że Sowieci już wkroczyli, Niemcy na Polskę. Pamiętam taki moment, że od wsi ukraińskiej, Gruszów, słychać było pieśni. Mój tato wraz z dwoma braćmi mówi, był zdumiony. Chyba ktoś umarł i zbliżył się w pewnej odległości, zobaczył, to był pogrzeb polski.
W Kisielinie znikali ludzie na początku, tacy bardziej patriotyczni, tacy ludzie, którzy działali w towarzystwach polskich, czyli bardziej akcentowali patriotyzm, czy byli w wojsku walczący z bolszewikami.
Mieliśmy Ukraińców, którzy przychodzili do nas bardzo często i to były takie stosunki sąsiedzkie, bo to sąsiednia miejscowość, że na wesela prosili, na święta się wzajemnie proszono i pomagano sobie w pracach, nieraz w żniwnik czy jakieś tam i było normalnie. Potem pamiętam, że w domu zastanawialiśmy się, to już był lipiec, że sąsiedzi nie przychodzą. Więc mój stryj i poszedł do nich i mówię, coż to się nie pokazujecie w ogóle w Orzeszynie, coż to się dzieje, tak do nas nie przychodzicie. A to, mówię, taka sytuacja jest, a nie mamy czasu, tak wykrętnie jakoś to. I mówi, też jak wrócił, to mówi, oj, jacyś oni są dziwni.
Oddział Dobrysza Korobki, ta Sotnia, wchodzi do Parośli. To była niewielka kolonia, zamieszkała przez około 130 mieszkańców. Na dany znak, jednocześnie we wszystkich domach, zaczęto mordować domowników. Zabijano siekierami, ale również zabijano nożami, torturowano w okrutny sposób, zabijano kobiety, dzieci, starców.
Zwołali zebranie i okrążyli wszystkich Polaków dookoła i wszystkich siekierami wybili. Siekierami w lep. Jeden tylko się nie był akurat jeszcze w domu, z lasu wracał. I to zauważył wieczorem i uciekł do nas, przyszedł i opowiadał we wsi u nas, co się stało. To nikt nie mógł uwierzyć, co to jest. Myśleli, że to jakiś chuligański wybryk, może coś... Komuś coś do głowy strzelił, ale później już jak się dowiedzieli, że to jest jakaś regularna banda, no zaczęli się Polacy zbroić.
Przyszła noc, wszędzie dookoła lony, lony i lony, pożary i pożary. A spania nie było, tylko gdzieś w kryjówkach, ubrane.
43 rok, modlitwa. Sąsiedzi Ukraińcy, plotka idzie po wsi, że idzie święty chleb. A w tym chlebie było, ja teraz wiem, przy tym nie wiedzieliśmy, że tam jest tabliczka, że to jest organizacja na, powiedzmy, 11 lipca. Święty chleb, że będzie dobrze.
Mama mówiła, uciekajcie, no ale moi rodzice... Nie usłuchali tego, ponieważ mama mówiła, że jak zginę, to na swoim śmieciu, że gdzie ja z tym dzieckiem, którędy ja gdzie ucieknę, że będzie mi płakało.
Nie było żadnych ostrzeżeń. Chodziło o to, żeby napaść w nocy, w czasie spania, gdzie Polacy się nie spodziewali i żeby zamordować jak najwięcej Polaków.
I naraz ktoś stuka do okna. Ojciec wyjrzał, a to leciał z Górowa. Z polskiej wsi, która leżała około 3 kilometry od nas, przyleciał cały zakrwawiony i mówi,
uciekajcie, bo nas zabijają.
W oknach luna, jęk wycie, świat się pali, krowy żywcem się palą, konie się palą, świnie się palą, kury, psy, pali się wszystko. I ludzie jęczą, bo mordują, rąbią siekierami. A kto to rąbał? Kto to rąbał? To, że nazywają UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, to tylko pilnowała tego. To mordowali kochani sąsiedzi z następnych wiosek. Oni wiedzieli, skąd wiedział taki Ukrainiec gdzieś, powiedzmy, z daleka, że tu mieszka Polak, a tu dom Ukraińca. Tylko z następnych wiosek szli siekierami, nożami, młotami, piłami, bo pilowali też, żeby zabijać.
Dom sąsiada się palił, cały dach naszego, jęk, krzyk, o Boże, płacz, co się tam działo, to chyba i w niebie było słychać. Obok rosło takie zboże. My uciekliśmy w te zboże, popadaliśmy i wtedy widziałam, sąsiadka wyszła z malutkim dzieckiem, też uciekała chyba nawet w naszym kierunku. Przez bramkę chciała się wyjść, już tam stał siekiero bulbowiec na tej bramce. Chciała się przedostać przez ogrodzenie i dopadł ją tam na tym płocie. Prawie przeciął siekierę na pół, została wisząca na płocie. Dziecko z rąk wypadło, wziął na taki ostry pikulec i rzucił na palący dach dziecko.
Przyszła do jednego z domów staruszka Ukrainka, do Polaka. I co mówi? Słuchajcie, jutro Orzeszynę będą mordować. Trzeba zawiadomić ludzi, żeby przez noc uciekli. Mężczyźni debatują. Uznali, że wiek zrobił swoje i kobieta nie wie, coś jej się stało, że nie można brać tego pod uwagę. No jak, co myśmy komu zrobili? Za co mają nas mordować? Przecież to są sąsiedzi, znamy się, od dzieci razem rośliśmy, razem bawiliśmy się, chodzimy do siebie, nikt nikomu nic nie zrobił, nie byliśmy nigdy do siebie wrogo nastawieni i nikt nie skorzystał.
Dziadków i dzieci rozstrzelali na miejscu. Ciotkę i wujka wywieźli pod las i tam ich maltretowali. Ciotkę gwałcili, jak krzyczała, to rozcięli jej usta. A półtoraroczny Staś miał przestrzeloną w dwóch miejscach główkę. Lekarz powiedział, że uratować się dziecka już nie da, ale chciał mu dać zastrzyk znieczulający. Banderowcy, którzy pilnowali tego, nie pozwolili. Niech się Polak męczy. I to półtoraroczne dziecko 23 godziny konało.
Pojawia się grupa mężczyzn, wchodzą do domów. I ten, który szedł na czele, chodzi do naszego domu. Wujek mój po ukraińsku do nich się zwraca, bo każdy mówił. I mówi, ja jestem Ukraińcem, co ja mam robić? A on mówi tak, a z kim jesteś? A on mówi, mam żonę i siostrzeńca. Zaprzęgaj konie i wyjeżdżaj stąd. I ja chciałam się do tego wujka zwrócić. Wujku, co ty mówisz? Bo wiem, że wujek Polak. I dojechaliśmy do krzyża i ja mówię, że tu wysiąść. On mówi cicho, ani mi słowa po polsku. Zapędzili nas na to podwórze, a z połowy już miejscowości ludzie pogonili do lasu. I tam wymordowali ponad 300 osób. Zamordowali mi rodziców, dziadkowie zginęli, no rodzeństwo moich rodziców i w tym 6 dzieci. Dzieci od 12 do maleńkiego.
Wszyscyśmy weszli do domu, poklękaliśmy i zaczęliśmy się modlić. A ja do piwnicy i z bratem weszłam i brat sobą mnie okrył, a mama jeszcze tak usiadła na schodach z dzieckiem i słyszałam słowa mamy, że darujcie mi życie, co ja wam jestem winna. I oni jakimś siekierą czy czym mamy w głowę i tylko charkanie słyszałam. I ja do brata szeptałam, że Edziu, wyleź, bo za tobą i mnie zabiją. To tego żałuję, bo może byśmy oboje zostali. I też jak brat wyszedł, to nie wiem, co z nim się działo. Bo ja tak w tej piwnicy bardzo długo leżałam, aż się wszystko uspokoiło.
Chowaliśmy się w zbożu przez 2 tygodnie. Nocowaliśmy po zbożach, bo taki chodziły słuchy, że już się zbliża banda. Ale mieliśmy takiego sąsiada, który powiedział nam, że ja będę pierwszy wiedział, jak będzie jakaś banda się zbliżać, to ja wam dam znać. To był Ukraińczyk sąsiad. Był przeciwny tym bandom. No i po jakimś czasie przyszedł do nas i powiedział, że uciekajcie, bo zbiera się ogromna banda i nie dacie sobie rady. I wtedy musieliśmy wyjechać do sąsiedniej wsi Kopaczówka. Tam była placówka zorganizowana już, samoobrona, także tam byliśmy bezpieczni. Ale i tam groziło niebezpieczeństwo, bo w sąsiedniej wsi zbierała się bardzo duża banda. Nasz zwiad wykrył, że tam się zbliża banda. No i wyszli wszyscy ci uzbrojeni, wyszli, żeby nie dopuścić do naszej wsi, wyszli im naprzeciw. I zaczęła się tam bitwa, która trwała prawie cały dzień.
Wpadają do domu u nas Ukraińcy, do domu i krzyczą, macie broń? Dajcie broń, bo jak nie, pozabijamy was, Ukraińcy. Ale nie znaleźli broni. No to wycofali się. Ja mówię do męża, coś to podejrzane.
Tatuś dobiegł do posiadłości mego chrzestnego i przez jego posiadłość uciekaliśmy. I tak przy plocie oparł się i zaczął bardzo mocno kaszleć. Astma zaczęła go dusić. Dobiegł do niego ten bandyta, sąsiad Saszka Żuk. I tatuś do niego mówi, Saszka, dlaczego ty chcesz mnie zabić? Co ja zrobiłem złego? Mówi, nie, był pan dobrym sąsiadem, ale zabić muszę pana, dlatego że pan jest Polakiem. Ale gdy był pan dobrym sąsiadem, to oszczędzę męczarni. Wstrzelił do tatusia w głowę, tylko pół głowy było widać, jedno oko. I jak przyszłam potem na drugi dzień, to tatuś na wznak leżał, tak przy tym plocie, ręce rozwrócone. Jak ja tylko weszłam na ten bity trakt, to słyszę za mną ten koni. Dojeżdżają do mnie, trzech na koniach, ręce mają broń. Mali, kudy ty idziesz? Po ukraińsku. Mali, dokąd ty idziesz? A ja po ukraińsku odpowiadam, do dziadka, do majorów. Do majorów, do wujka swego idę. A on ten pistolet ma w ręce i mówi, masz ty szczęście, szotyny Laszka, bo tu tobie by była mogyła. Mówi, masz ty szczęście, że ty nie Polka, że ty nie Polka, bo mówi, tu to twoja byłaby mogyła, tu twój byłby grób.
Wołyń zaczyna płonąć. Apogeum tych wydarzeń, tego ludobójstwa, tych czerwonych nocy, tych rzezi wołyńskich, to jest 10-11 lipca 1943 roku.
Idąc z ogrodu do domu, zobaczyłem jadące furmanki w dużych drabinach, jak do zbioru zboża, a żniw jeszcze nie było. Na wozach stali mężczyźni, ale i kobiety z widłami, siekierami, kosami, łopatami. Kiedy tabor wozów objął całą wieś, jak na komendy jadący barbarzyńcy z Oun Upa rzucili się w obie strony do domów. Zaczął się sądny dzień. Rozległy się krzyki, jęki, płacz dzieci. Kto uciekał, a kto nie mogli go dopaść z widłami czy siekierą, ginął od kuli. Przypomniałem sobie, że parę kroków od sieni jest wejście od magazynu. Tym wejściem wszyscy wsunęliśmy się pod podłogę. Tych parę sekund uratowało nam życie. Barbarzyńcy wpadli, plądrują dom. Słychać strzały. Do kogo strzelają? Szukają broni. Krzyczy jeden do drugiego. Po co ty wykuł oczy i obciął język temu na łące? On by pokazał wszystko. Boże, już wiem, jak został zamordowany mój dziadek, Józef Madura. Tymczasem jest ich coraz więcej. Są zaledwie parę metrów od nas. Z ukrycia widzę studnię, drogę na zachód i część podwórka po przeciwnej stronie drogi. Lepiej, żebym nie miał tak obszernego pola widzenia. Moje życie byłoby łatwiejsze. Jeśli ktoś myśli, że coś podobnego można zapomnieć, wymazać z pamięci, myli się bardzo. Można zapomnieć daty, czas, nazwiska, wszystko inne, tylko nie twarze dzieci, anioły, tak okrutnie mordowane. Przy studni umierają dwie dziewczynki, 4-5 lat. Jedna nie ma oczu, drugiej obcięto palce. Strasznie jęczą. Podszedł bandyta, wrzucił je do studni. Drugi bandyta przyprowadził dalszą ofiarę, dziewczynkę, może 6-letnią, kopnął ją i żywcem wrzucił do studni. Drogą ciągnął za wozem dwoje ludzi. Nie wiem, czy są żywi, czy umarli. Na przeciwnym podwórku krzyki i jęki nie ustają. Z następnego domu wyrzucili młodą kobietę. Ma obcięte piersi. Myślę, że jest pokłuta. Bandyta zabrał piersi, bo jego pies lubi polskie lackie ścierwo. Boże, gdzie jesteś? Skróć to wszystko. Czas stoi w miejscu. Nie mamy nawet noża, żeby przeciąć sobie żyły, gdy nas odkryją.
Moja mama miała najmłodszą siostrę, która znała jakiegoś kolegę takiego. I on jej opowiada, mówi, Aniela, ja się z tobą chcę pożegnać już, bo ja idę pomścić mojego synka. Przyszli Ukraińcy, złapali, zamordowali tą żonę jego, a tego synka wzięli na widły, nadzieli, do góry i szli na zewnątrz tą ulicą i kazali brawo bić, bo oni niosą polskiego orła.
Kobieta na drzwiach wyjściowych od wewnątrz była przybita na tych drzwiach gwoździami w ten sposób. Była w ciąży, rozpruta. Ten płód leżał przed nią na podłodze. Piersi były odcinane. Natomiast taki chłopczyk około 3 lat mniej więcej miał, proszę panią, za język gwoździem do stołu, do blatu stołu wisiał przybity. Nieżywy. 7 ciał było w studni utopionych.
No ja widziałam, jak te wioski paliły się, jak przyleciała kobieta na wodociąg, w którą 16 noży wbili Ukraińcy. Tylko te noże były krótkie, jakiś scyzoryk był, nie nóż. To krótkie te rany były, nie głębokie. To ona jeszcze dała radę przylecieć tam, ale cała zakrwawiona.
Polacy byli mordowani nie tylko na terenie swoich gospodarstw, ale również i w kościołach. Tego dnia ukraińskie bojówki wtargnęły w trakcie odbywania się nabożeństw do 4 kościołów. W wyniku tych napadów 3 księży zostało zamordowanych, 4 był ciężko ranny.
Jak tylko rozpoczęło się nabożeństwo, Ukraińcy otoczyli kościół i zaczęli zabijać ludzi. Zaczęłyśmy się do przodu przesuwać, później nas trochę odsłoniły ławki. No i dotarłyśmy szczęśliwie do tego ołtarza, niezauważone przed nikogo. Jeszcze długo słyszałyśmy strzały, słyszałyśmy również jęki rannych i rzężenia konających. Poczułyśmy dym. Coś się zaczęło palić. No i tego dymu robiło się coraz więcej, coraz trudniej nam było oddychać. I wtedy usłyszałyśmy wołanie księdza. Ludzie, jeśli ktoś żyje, odsuńcie mnie od ognia. Nie pozwólcie, żebym żywcem się spalił.
Płaczcie, aniele, płaczcie, duchy święte.
Ponad 100 osób było w kościele na mszy i gdy wychodzili, to się okazało, że kościół jest otoczony przez upowców uzbrojonych, widać było karabiny, więc ludzie się cofali z powrotem do kościoła. Niektórzy no, nie wierzyli, mimo że było tyle morderstw naokoło i się słyszało o tych zbrodniach, to nie wierzyli. Takim człowiekiem, który w to nie wierzył, był mój dziadek. Mówił dobrze po ukraińsku, leczył Ukraińców za darmo. Mój dziadek nie był wtedy na mszy, tylko był w domu. I stamtąd go uprowadzono, zresztą później, ze swoją żoną. Czyli ci Ukraińcy przychodzili wiele razy, ale mój dziadek do końca nie wierzył, że może mu się coś stać złego, bo nie odczuwał żadnego zagrożenia. Zaczęli Ukraińcy, banderowcy rzucać granaty przez okna. I wtedy młodzi ludzie szczególnie zaczęli uciekać z kościoła przez schody, które prowadziły do plebanii. I tam się bronili do końca. Bronili się przez cały dzień. Potem zaczęli Ukraińcy również rzucać granaty do kościoła. One wybuchały, raniły i zabijały wielu ludzi. I wtedy mój ojciec właśnie taki granat złapał i on mu się natychmiast rozerwał w ręce, przy nodze i w związku z tym rozszarpał mu nogę, miał wiele ran. Do końca życia cierpiał bardzo. Ukraińcy jednak stwierdzili, że lepiej chyba podpalić, że to za chwilę jakiś będzie skutek. Więc wtedy oddawano do wiadra mocz i kobiety i mężczyźni ci już byli i moczem polewali. Więc to jakoś zapobiegło takiemu większemu pożarowi. No i taka szarpanina trwała cały dzień. Zmrok zapadł, deszcz zaczął padać i upowcy odstąpili.
Brat jakoś na tyły domu wyskoczył. Nie wiem, jakim cudem, że go nie zauważyli i sąsiad go ukrył na strychu. Zgromadzili ich wszystkich w kuchni. Moja babcia zwróciła się do nich, że za co nas chcecie zabić, przecież wam nic złego nie zrobiliśmy. I wtedy jeden z nich krzyknął do niej, małczysta ucho, i uderzył ją kolbą z karabinu w głowę. Upadła pod tym ciosem. No, musiał być ten cios taki silny, bo babcia dostała drgawek i za chwilę skonała. Moja siostrzyczka strasznie się przestraszyła. Zaczęła płakać i krzyczeć. Mój ojciec wziął ją na ręce, przytulił do siebie. Wtedy Ukrainiec zamachnął się i ją uderzył. Wypadła mu z rąk. Podobno bardzo długo się męczyła, jęczała,
musiała suwać się po podłodze, bo takie były ślady krwi. Potem się zasunęła pod nóżkę stołu i skonała. Takich bliższych bardzo szczegółów, jeśli chodzi o śmierć brata, to ani mnie, ani mamie nikt nie chciał powiedzieć. Ale wiem tylko tyle, że musiał być torturowany, bo miał poucinane ręce. Na to wszystko musiał patrzeć mój ojciec. Na końcu został zabity. Dostał też tak silne uderzenie w głowę, że miał głowę potwornie roztrzaskaną, a mózg na ścianie.
Zobaczyłam łunę, to było coś dla mnie okropnego, bo nie wiedziałam, gdzie ja jestem. Bałam się ruszyć z miejsca, ale jakoś mamę zaczęłam, przybyłam blisko mamy, mamy zaczęłam szarpać, żeby szła ze mną. No i te takie otwarte oczy mamy, to do dzisiaj pamiętam.
Przychodzi któregoś do wieczoru w sierpniu, mówi, już uciekajcie, was ma nie być. On się nazywał Iwan Madera, ten dziadek, który nas uratował, powiedział uciekać. A jego zięć Kuftuniuk Iwan mordował. I on się dowiedział, on nie od niego, tylko od swojej córki. Szepnęła, że jutro już Sulikowskich nie będzie.
Przyszła Ukrainka i mówił, uciekajcie, bo banda przychodzi.
Sąsiad zaprowadził nas do stodoły, ukrył nas w stodole. Siedzieliśmy tam ukryci przez 7 tygodni. Bardzo nas, o nas dbali. Mój wujek, on był kowalem. I Ukraińcy za darmo zmuszali jego do usług. Po prostu im był jeszcze potrzebny. Mało tego, on przecież ostrzył narzędzia. Musiał ostrzyć narzędzia różne na Polaków. Oni jemu to mówili i grawali się z niego. Ale co mógł zrobić? Nic nie mógł zrobić.
Do końca 1943 roku Wołyń został wypalony, zginęło około 60 tysięcy Polaków. Na dzień dzisiejszy wiemy, że z tej grupy 60 tysięcy Polaków tylko 3 tysiące osób miało pochówek, katolicki pochówek, nie zawsze na cmentarzu, nie zawsze z udziałem księdza, ale z udziałem rodziny, nieraz w trumnie, nieraz bez. Była jakaś modlitwa, było pożegnanie, był krzyż postawiony. Zaledwie 3 tysiące osób, czyli 57 tysięcy osób nie miało pochówku w ogóle. Z tej grupy 57 tysięcy osób w większości w ogóle nie chowano tych ciał. One były wrzucone do studni, czy wrzucone do płonących domów, czy pozostawione na żer dla dzikiego ptactwa i zwierząt, niezakopane, niepochowane. Na dzień dzisiejszy zaledwie w około 180 miejscowościach są krzyże. Te krzyże najczęściej stoją na skraju wsi, pod lasem, gdzieś przy drodze, gdzie była kiedyś wieś, a teraz tej miejscowości nie ma, bo trzeba powiedzieć, że 1500 wsi, gdzie mieszkali Polacy, zniknęło z mapy Ukrainy.
O Pan wiedział miecz straszliwy, o Maryjo, jak wielka twa żałość była, miecz ten wbił cię. Morderca zabierał.
po wypaleniu Wołynia, po wymordowaniu ludności polskiej na Wołyniu, po wypędzeniu tych, którzy ocaleli, z tej społeczności polskiej, która mieszkała w 1939 roku, to będzie około 350 tysięcy Polaków. W 1946 roku zostało Polaków 2 tysiące.
To byli nasi oprawcy, nasi kaci. Oni wykonywali wyrok na naszych najbliższych, na ojcach, na matkach, na siostrach, na bratach, na tych, co dla nas było najbliższe. To oni wykonywali, a dzisiaj oni są bohaterami. Ja nie chcę przeprosić, ale trzeba się przyznać, uderzyć się w pierś i powiedzieć, że moja wina. Nie zwalać na wojnę między sąsiadami, bo takiej wojny nie było. Ja się pytam, czym mój Braciszek miał walczyć z chłopem ukraińskim, który przyszedł z siekierą? Proszę mi powiedzieć, co za wojna? Albo mama, czym?
Oni uważali, że Polacy, jak ich się wysiedli, to mogą po jakimś czasie wrócić. Więc po prostu trzeba ich wykończyć. No niech byście po prostu przyznali do tego. O to chodzi.
Jeżeli sobie można wyobrazić piekło na ziemi, to tamto piekło było. Pożary, płacz, krzyk. Ja słyszałam, jak jechałam, krzyk ludzi. Ja słyszę ten krzyk całe życie.
Nawet zwierzę nie zabije bez powodu, tylko jak głodne, to będzie szukać jedzenia. Zabije wtedy. A to w deski brać, człowieka w deski związać i żnąć piło. No to jakaż to armia. To banda. Armia to powinna walczyć z wojskiem, z rządem, czy z jakąś polityką. Ale jak oni napadali i dzieci natykali na sztachety, niemowlaki. No to co to za armia? To jest armia.
To musi być upamiętnione, to musi być przestroga i musi być pokazane, że pomniki stawiamy bohaterom, ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni, a nie banderowcom. Ukraińcy mówią, że wybaczają Polakom i proszą o wybaczenie. Ja odpowiadam, ty mnie wybaczasz, że ja żyję. Ja ci mam wybaczyć, że ty mnie wszystkich wymordowałeś, prawda?
Musimy iść do komunii i musimy wybaczać. Innej rady nie ma.
Przecież im się należy jakaś pamięć. Przecież oni zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Jeszcze w tak okrutnych mękach zginęli. To przecież nie można o tym zapomnieć. A przez tyle lat starano się w ogóle, no w ogóle w niepamięć to wszystko. Nie wiem dlaczego. Mnie by chyba lżej było, gdybym wiedziała, że mój ojciec zginął strzałem w tył głowy. Niż mieć świadomość, w jaki sposób on zginął. I ile przecierpiał biedny, zanim zginął, że musiał patrzeć na śmierć swojej matki, swoich dzieci, torturowanego swego syna.
Miałam to szczęście i dziękuję Bogu za to, że moi rodzice zginęli od kuli.
Ja nie chcę odwetu, nie chcę im źle, bo miałem kolegów, chodziłem z nimi do szkoły i naprawdę kochałem tych Ukraińców i nas ten Madera wyzwolił. Ja się cieszę i chcę z nimi rozmawiać. Tylko żeby oni powiedzieli prawdę, żeby nie ukrywali historii, bo to nie może tak być dla przyszłych pokoleń. Za co mordowali swoich sąsiadów? Co ten odwet da? Nie wolno przeinaczać historii.
Ukraińcy nie mogą zrozumieć nawet ich elity intelektualne. Nie mogą zrozumieć, że czyniąc z tych ludzi bohaterów, biorą odpowiedzialność za cały ten wielki mord, za to ludobójstwo na siebie, na całą Ukrainę. A przecież tak nie było. Więc to był niewielki ułamek narodu, który się tym zajmował. Na pewno nawet więcej pomagało Polakom i ratowało Polaków. Również trzeba powiedzieć, że my jesteśmy tak zajęci, jesteśmy naszym punktem widzenia, ale przecież jeszcze UPOwcy wcześniej wymordowali Żydów. To odium tej zbrodni pada na cały naród, skoro oni tych właśnie bezpośrednich sprawców uważają za bohaterów.
Po 23 latach, proszę sobie wyobrazić, pojechałam na moją Orzeszynę i byłam u siebie. Wie pani, jakie to było, jak z żywą istotą, witanie się z tą ziemią, grudka ziemi do serca. I na kolanach dziękowanie Bogu, że tu stanęłam, że tu się z nimi rozstałam, z twoimi najbliższymi. I to była taka może wielka podzięka Bogu za życie, że ja tu mogę zapłakać, tu mogę być.
Mamy oficjalny zakaz strony ukraińskiej. Zgodnie z tym zakazem nie możemy prowadzić żadnych prac archeologicznych, ale nawet poszukiwawczych na terenie państwa ukraińskiego. Zakaz ten został wprowadzony przez stronę ukraińską jako odpowiedź na to, co stało się w Chruszowicach, a więc demontaż pomnika ku czci UPA, który 2 lata temu został poprzez lokalną społeczność rozebrany. W mojej ocenie był to wyłącznie pretekst. Pretekst do tego, żeby zabronić nam prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terenie Ukrainy. Ten zakaz obowiązuje nie tylko w odniesieniu do wydarzeń lat 43-44, nie tylko zbrodni wojskowych. Dotyczy to także jakichkolwiek prób odnalezienia mogił Polaków, chociażby tych, którzy zginęli w 1920 roku i tych, którzy zginęli w 1939 roku. Dlaczego państwo ukraińskie jest jedynym państwem na świecie, które taki zakaz wprowadziło i go utrzymuje? Moim zdaniem jest to chwila, kiedy Ukraińcy zdali sobie sprawę, że nasze badania historyczne, badania archeologiczne doprowadzą do ujawnienia masowego mordu, ludobójstwa dokonanego na Polakach, na Wołyniu i w innych miejscach. Ile działań takich dotychczas wykonaliśmy? Jeżeli przywołujemy tę największą zbrodnię, więc mord Wołyński, to powiedzmy sobie, że spośród tych wszystkich miejsc, gdzie dokonano mordów, dotychczas przez poprzednie lata przebadano i upamiętniono najwyżej 5% takich miejsc. Co będziemy odnajdywali na Ukrainie? Trzeba wierzyć, że kiedyś ten czas przyjdzie. Będziemy odnajdywali masowe doły śmierci z setkami, dziesiątkami, tysiącami pomordowanych Polaków, ze śladami po wymyślnych torturach, ze szczątkami, które będą krzyczały po latach. Bowiem skala tego bestialstwa, która się wówczas wydarzyła, jest niewyobrażalna. I będzie to chwila, kiedy odnajdziemy szczątki, będzie to chwila, kiedy przebadamy, wierzę, że godnie pochowamy, ale to będzie też moment, kiedy będą się pojawiały pytania i pytania, które muszą iść w świat o sprawców, kto doprowadził do zbrodni, ale też kto próbował te zbrodnie tuszować, komu ta prawda jest niewygodna. Jesteśmy gotowi w każdej chwili. Nasze zespoły są gotowe do tego, żeby udać się na Ukrainę i tę pracę prowadzić. I będziemy się domagali zawsze od Ukraińców możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych, bo taki jest nasz obowiązek. A zakaz wprowadzony przez stronę ukraińską wcześniej czy później będzie musiał być zniesiony. Ten obowiązek, obowiązek państwa polskiego i nas wszystkich Polaków, jest obowiązkiem świętym, z którego nikt nie może nas zwolnić. My po prostu te działania musimy wykonać. Jak nie my, to ci, którzy przyjdą po nas, ale musimy.
Kołysz mi się, kołysz, kolibeńko sama. To ja teraz pójdę na łąkę do siana. Lulu, dzicie, lulu, kto ci będzie tulu? Tata w polu orze, a mama nie może. Tata w polu orze, pod gajem zielonym. Jednym byczkiem czarnym, a drugim czerwonym. Lulu, dzicie, lulu, kupię ci koszulu, kupię ci czoboty, pójdziesz do roboty. Kołysz mi się, kołysz, kolibeńko sam.